Witajcie w nowym odcinku Mafijnych Historii. Dziś będzie nieco inny materiał niż zwykle, gdyż jak część z Was zapewne wie, 1 grudnia ukazała się moja książka pod tytułem Śladami polskich gangsterów z podtytułem Mafijne miejsca Warszawy lat 90. No i właśnie o tych miejscach chciałbym dzisiaj pomówić, zabierając Was do kilku lokalizacji, które nierozerwalnie związane są z polską przestępczością zorganizowaną, a które w jakiś sposób istnieją, funkcjonują do dziś i możecie je odwiedzić osobiście. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałbym powiedzieć kilka słów wstępu na temat książki, jak i samego podcastu. Zacznę od mafijnych historii, bo od kiedy zamieściłem podcast na YouTube, zauważyłem kilka zabawnych komentarzy mówiących, że ten podcast kradnie content kanałowi mafia.pl. No tak się składa, że to akurat ja jestem kanałem mafia.pl i wszystkie zamieszczone tam filmy są w 100% zrealizowane przeze mnie. Po prostu ja nie czytam skryptów, które się tam pojawiają. Czyta je pan Hubert, który jest lektorem i którego głos jest świetnym uzupełnieniem tych krótkich reportaży, bo tak się złożyło, że na początku budowania kanału podjęliśmy jednorazową współpracę. Pan Hubert nagrał dla mnie jeden odcinek, no i tak ta nasza współpraca trwa do dziś. Natomiast nie zajmuje się on tylko nagrywaniem, ma też inną pracę zawodową, a nagraniami zajmuje się pomiędzy tym. Tak więc ma też ograniczony czas, no i właśnie między innymi dlatego powstał ten podcast, tak żebym mógł publikować materiały kiedy tylko zechcę i opowiadać samemu, rozszerzając o kolejne wątki czy o moje komentarze, bo takie luźne opowiadanie do mikrofonu, jakie jest teraz, wygląda zupełnie inaczej niż nagrywanie przygotowanego, wypieszczonego skryptu. Tyle o samym podcaście, a teraz przejdźmy do mafijnych miejsc Warszawy i okolic. Pomysł zrealizowania projektu, w którym zostaną zebrane i opisane najważniejsze lokacje związane z polskim półświatkiem, powstał już jakieś 3 lata temu. Po pierwsze, z mojego zamiłowania do historii i potrzeby skatalogowania, a przez to zapewnienia nieśmiertelności miejscom, które co prawda niechlubnie, ale na trwałe wpisały się w ten folklor trzeciej RP, a po drugie z potrzeby zrobienia czegoś nowego, ponieważ nikt wcześniej nie podjął się podobnego projektu, a na pewno nie zrobił go w taki sposób. Mówię tu przede wszystkim o tym, że śladami polskich gangsterów to nie tylko mafijne opowieści, ale również swego rodzaju przewodnik czy mapa. Każde z wymienionych w książce miejsc posiada swój QR kod, który pokazuje na ekranie smartfona dokładną lokalizację miejsca, o którym właśnie czytacie. No i takich QR kodów jest 72, tak więc dzięki książce można nie tylko zagłębić się w tych opowieściach o latach 90., ale również zaplanować sobie wycieczkę tropem warszawskiego półświatka. Praca nad książką trwała około rok. I poza tym, że była oczywiście ciężką i mozolną robotą, to była też momentami fajną przygodą, a to głównie za sprawą moich objazdów w Warszawę i okolic, wszelkimi chyba możliwymi środkami transportu, od przemieszczania się do Warszawy samolotem, przez penetrowanie tego miasta autem, metrem, Uberem, hulajnogą i czym tylko się właściwie dało. Dużo ciekawych wypraw miałem z moimi rozmówcami, jak na przykład ta po warszawskiej Pradze i po bazarze Różyckiego. Kilka wycieczek po Warszawie z Florkiem, kierowcą Pershinga. Wcześniej wyprawa po Pruszkowie z Mariuszem Szlachetem i z Piotrkiem. Przejażdżka po Nadarzynie, Ruścu z Agnieszką, którą serdecznie pozdrawiam, bo właśnie walczy o zdrowie w szpitalu. Była też wielogodzinna rozmowa z byłym komendantem otwockiej policji z lat 90. Januszem Dziwotą. Opowieści Miśka o jego nocnym klubie Parnas, mam tu na myśli oczywiście Miśka z Nadarzyna. To wszystko na pewno na długo zapamiętam, ale też ilość materiału, który zebrałem, dał mi do zrozumienia, że opisanie tych miejsc to właściwie już ostatni etap i rozdział księgi pod tytułem Grupa Pruszkowska i czas przejść do innych miejsc i tematów, które są nieco bardziej nieodkryte. Zanim jednak to się stanie, przez kilka najbliższych odcinków zabieram Was właśnie w podróż po gangsterskich latach 90. i miejscach szeroko pojętego warszawskiego półświatka. Jak wiadomo, przecież w latach 90. ci przestępcy robili swoje interesy w stolicy, ale rezydowali głównie na jej obrzeżach lub po prostu stamtąd pochodzili. Przenieśmy się zatem do Pruszkowa z przełomu lat 80. i 90., zaczynając od bardzo charakterystycznego miejsca. Jednym z moich ulubionych miejsc, jakie opisałem w książce, jest niepozorna fontanna, która znajduje się w Pruszkowie w Parku Potulickich. O miejscu tym w kategoriach przestępczości, czy jak wolą widzowie i słuchacze polskiej mafii, pewnie słyszało niewielu, a mam nadzieję, że być może teraz się to zmieni i kilka osób odwiedzi tą lokalizację. Obiekt nosi nazwę Narcyz i powstał jeszcze w latach 70. umieszczony obok niewielkiego pałacyku Potulickich, w którym do dziś udzielane są śluby. Obiekt zwieńczony jest charakterystyczną betonową figurą, która przegląda się we własnym odbiciu. Prawdopodobnie nieraz przeszedłbym obok tego miejsca obojętnie, gdyby nie to, że kilkaset metrów dalej w blokowisku na osiedlu Kopernika wychowywał się Mariusz Esz, pseudonim Szlachet, który w latach 90. został członkiem Grupy Pruszkowskiej i m.in. pełnił rolę ochroniarza Jarosława Sokołowskiego Masy. Mariusz o tym, co działo się przy fontannie, opowiedział mi z pozycji małolata, nastolatka, który rozrabiając z kolegami po okolicy, obserwował, co się dzieje w tym miejscu. Jak się okazało, gdy pod koniec lat 80. pruszkowscy recydywiści, dawni członkowie bandy Barabasza, zaczęli hurtowo opuszczać zakłady karne, jednym z miejsc, gdzie najczęściej się spotykali i przesiadywali, była właśnie fontanna Narcyz. Jak opowiada Mariusz, który wraz z kumplami podglądał tych przestępczych celebrytów Pruszkowa, podglądał a to zza pobliskiej górki, a to z dachu bloku. Panowie spotykali się tam wiosną i latem już od przedpołudnia, no i tam rozprawiali na ulubione tematy. Zazwyczaj można było tam zobaczyć pruszkowskich gangsterów o pseudonimach Parasol, Krzyś, Lulek, Słoń, Dzikus czy Budzik. No i gdy panowie w upalne dni nieco się porozbierali, pościągali koszule, koszulki, no to od razu można było zauważyć, że jest to towarzystwo spod ciemnej gwiazdy, które lepiej omijać szerokim łukiem, jak też czynili mieszkańcy Pruszkowa. Widząc te więzienne, marnej jakości tatuaże, blizny po bitwach na noże, łańcuchy, sygnety, bransolety. Dżentelmeni z Pruszkowa spędzali sobie w parku czas na rozmowach, popijając ulubione trunki. Czasem zaglądali do nich młodsi wataszkowie spod warszawskiego miasta, jak Jarek Masa, wspomniany wcześniej, czy jego kumpel Wojciech Kiełbiński, pseudonim Kiełbasa, którzy uczyli się od starszych przestępczego fachu. No i to miejsce podoba mi się nie tylko ze względów estetycznych i dlatego, że można po prostu tam pojechać i je zobaczyć, ale głównie dlatego, że konfrontując opisany przeze mnie obraz recydywistów, którzy bez koszulek popijali piwo od południa w miejskim parku z tymi wszystkimi prasowymi doniesieniami o wpływowej mafii pruszkowskiej, możemy zauważyć, ile niezasłużonego splendoru dodali bandytom dziennikarze w latach 90. Jeśli udacie się już obejrzeć fontannę, która, co trzeba zaznaczyć, nie wygląda już tak jak w latach 90., bo 7 lat temu przeszła renowację, warto przespacerować się też po pobliskim osiedlu Kopernika. Niewielkie blokowisko być może nie jest zbyt urokliwe, natomiast mając świadomość, że stąd wywodziła się wierchuszka drugiej i trzeciej generacji Pruszkowa, możemy na to miejsce spojrzeć już zgoła inaczej. Sąsiadami z osiedla byli przede wszystkim Masa i Kiełbasa, który notabene zginął nieopodal pod budynkiem przy ulicy Berenta 16, ale także Dariusz B. Bysio, Marcin B. Bryndziak, Robert S. Schuller czy Szlachet, o którym mówiłem wcześniej. Przy ulicy Kopernika niezmiennie od lat 90. znajduje się również pawilon handlowy, w którym mieści się kantor, ten sam, pod którym niemal 30 lat temu wymieniali walutę Bysio wraz z synem redaktora Jachowicza, noszącym pseudonim Struś. Za moment przeniesiemy się do pruszkowskich lokali, w których przesiadywali lokalni gangsterzy, ale nie mogę w tym miejscu pominąć dwóch wydarzeń, które są następstwem tych debat i planów snutych pod fontanną. Pierwsze z nich związane jest z pierwszą gangsterską strzelaniną 3 RP. Mowa tu oczywiście o tak zwanej rozkmince, czyli spotkaniu dwóch grup przestępczych na trasie katowickiej, w wyniku której zginęło dwóch pruszkowskich gangsterów, Lulek i Słoń. Akcja, o której mowa, miała miejsce w maju 1990 roku i wydarzyła się na wymienionej właśnie trasie katowickiej na wysokości miejscowości Siestrzeń, w miejscu zjazdu w leśną drogę prowadzącą do popularnego wówczas zajazdu MAK. Porównując policyjne zdjęcia z tej strzelaniny z mapami goglowskimi, udało mi się odszukać te lokalizacje. I nawet jeżeli teraz wejdziemy w obraz w Street View, to znajdziemy charakterystyczny skręt w ulicę Żelechowską, a nawet pozostałość po słupie z neonem, który kierował do hotelu MAK. Ale kiedy udałem się na miejsce z Agnieszką, o której wspominałem, a która wychowywała się i mieszkała większość życia właśnie w okolicy, jakież było nasze zdziwienie, gdy zamiast skrętu w leśną drogę zobaczyliśmy nowoczesne, dopiero co utworzone rondo, no po którym krążyliśmy dosyć długo, szukając choćby śladu miejsca, do którego początkowo się wybieraliśmy. No i przyznam, że byłem dosyć mocno rozczarowany, bo liczyłem, że nagram kilka przebitek, zrobię kilka zdjęć i uda mi się to miejsce w jakiś sposób upamiętnić. Niestety nic z tego nie wyszło. Widząc wcześniej zdjęcia na mapach i wiedząc, że są sprzed kilku lat, brałem pod uwagę, że coś tutaj mogło się zmienić. Natomiast okazało się, że zmieniło się wszystko. No i po miejscu, w którym doszło do pierwszej gangsterskiej strzelaniny lat 90., nie ma już nawet śladu. Udało nam się za to zlokalizować budynek hotelu MAK, który dziś prawdopodobnie jest w prywatnych rękach i jest przemianowany na dom mieszkalny. Można go dosyć szybko wypatrzeć, gdyż jest pomalowany na charakterystyczny ciemnozielony kolor. Kolejnym miejscem, do którego się udaliśmy podczas tej samej wycieczki, jest fenomen w całym tym zestawieniu, ponieważ jest to jeden z nielicznych tego typu obiektów związanych w jakiś sposób z polskim półświatkiem, który funkcjonuje niezmiennie od ponad 30 lat pod tą samą nazwą i w tym samym miejscu. Chodzi tu oczywiście o Hotel George, pod którym w lipcu 1990 roku doszło do pierwszej policyjnej akcji przeciwko bandzie z Pruszkowa, którą później okrzyknięto chrztem polskiej mafii. Budynek znajduje się w Ruścu przy Alei Katowickiej 123. Można tam pojechać, obejrzeć to miejsce, które poza tym, że dobudowano salę konferencyjną i oczywiście odnowiono obiekt, to niewiele się zmieniło. Wróćmy teraz na ulicę Pruszkowa i przypomnijmy kilka lokali gastronomiczno-rozrywkowych, w których widywano późniejszych tuzów polskiej gangsterki. Oczywiście najbardziej znanym miejscem jest restauracja Urocza, w której jeszcze w PRL-u przesiadywali członkowie bandy Barabasza, tego groźnego lokalnego przestępcy. Tam rzekomo mieli przestępcy swoją część lokalu i nie podchodzili do części, w której bawili się okoliczni milicjanci, ale po kilku butelkach towarzystwo rzekomo mieszało się niczym na weselu rodziny pani i pana młodego, no i wszyscy bawili się wspólnie. Budynek, o którym mowa, znajduje się w Pruszkowie pod adresem Kościuszki 21, nieopodal pruszkowskiego McDonalda. Wiem, że jakiś czas temu znajdował się tam sklep ze sprzętem RTV, ale kiedy byłem tam latem tego roku, no to budynek, w którym znajdowała się Urocza, był już pusty i zamknięty na 4 spusty. Innym Ciekawym pruszkowskim obiektem jest budynek, w którym znajdował się sklep monopolowy, pijalnia piwa i elegancki pub, których współwłaścicielem był Zbigniew K., pseudonim Ali, człowiek numer jeden w Pruszkowie po zatrzymaniach w Georgiu. Niestety dla pana Zbigniewa, kiedy jego dawni kumple poopuszczali areszty, do których trafili właśnie po tej głośnej akcji pod motelem George, Ali został pod własnym sklepem znokautowany przez dawnych kompanów i przepędzony z miasta. No i tak się skończyła jego kariera w Pruszkowie. Budynek, o którym mowa, mieści się pod adresem Aleja Armii Krajowej 44 i obecnie znajduje się w nim apteka pruszkowska. Kolejne dwa lokale związane są z liderem kolejnej generacji pruszkowskich bandytów, czyli Jarosławem Sokołowskim, pseudonim Masa. Pierwszy z nich nie znajduje się w samym Pruszkowie, a w pobliskim Komorowie. Jest to restauracja nosząca ówcześnie nazwę Trzy Podkowy. No i to tam w 1993 roku 33-letni Masa został niemal na gorącym uczynku przyłapany na gwałcie na młodej kelnerce. Co ciekawe, tą kelnerką była młodziutka Małgorzata R., ta sama, która 4 lata później kierowała akcją zabójstwa dealerów Ery w lesie pod Komorowem. Za tamten gwałt Masa trafił na jakiś czas do aresztu, ale w wyniku różnych okoliczności po kilku miesiącach z niego wyszedł. Warto za to wspomnieć, że wątek gwałtu w restauracji, a także wątek zabójstwa dealerów sieci komórkowej został ukazany w serialu Odwróceni. Lokal znajduje się przy ulicy Ceglanej 2 w Komorowie i obecnie jest tam bistro o nazwie Art Café. W Komorowie pod adresem Waldemara 33 znajduje się również okazały dom, w którym do końca 1999 roku mieszkał Masa i pod którym urządzał codzienne wieczorne spacery, o których więcej znajdziecie w książce. Następny i ostatni dziś lokal, o którym opowiem, to pub La Cucaracha, należący w drugiej połowie lat 90. właśnie do Masy. Początkowo pruszkowski gangster prowadził go wspólnie z jednym z liderów disco-polowego zespołu Top One, ale w krótkim czasie, co bardzo pasuje do Masy, w nie do końca jasnych okolicznościach był już tylko jednoosobowym właścicielem tego przybytku. No a budynek, w którym mieściła się La Cucaracha, znajduje się w Pruszkowie przy ulicy Andrzeja 19. Co ciekawe, menadżerem lokalu i człowiekiem odpowiedzialnym za porządek był Artur Z., o którym mawiano, że jest pierwszą piąchą Warszawy, który niegdyś był ochroniarzem słynnego Rympałka, czyli Marka C. Pozostając przy temacie tego pruszkowskiego lokalu należącego do Masy, oddam na moment głos Grzegorzowi Eł, pseudonim Mięśniak, który jako przyboczny Jarosława Sokołowskiego wielokrotnie gościł w La Cucaracha. Mięśniak w drugiej połowie lat 90. dołączył do grupy pruszkowskiej, otrzymując jako swój rewir działania warszawską ochotę, a w dniu wielkiej obławy na gang pruszkowski, czyli 25 sierpnia 2000 roku, został postrzelony z broni automatycznej przy ulicy Grójeckiej. O tym zdarzeniu i o tym miejscu opowiem jednak w odcinku poświęconym Warszawie, a tymczasem posłuchajmy, jak La Cucaracha zapamiętał Mięśniak.
W tamtych czasach byłem odpowiedzialny za ochronę Masy i to było moim priorytetem. Z racji tego, że Masa powierzył mi ochotę w zarządzanie, miałem także dodatkowe obowiązki względem mojej dzielnicy i ludzi mi podległych. Jeżeli chodzi o Masę, to miał kilka ulubionych miejsc, lokali, gdzie umawiał się w interesach, takich jak Planeta na Warszawskiej Woli czy La Cucaracha w Pruszkowie, które były jego własnymi biznesami. Z punktu widzenia ekonomicznego, dyskoteka Planeta była kurą znoszącą złote jajka, bo świetnie zarabiała, a duży w tym udział miał Andy, który zarządzał całym tym interesem. Natomiast La Cucaracha była totalną finansową wtopą, bo stałymi bywalcami byli pruszkowscy gangsterzy i nikt nie zakazał im wstępu, jak uczyniono to w Planecie. Zwykli ludzie bali się przychodzić, bo sama obecność rozbujałych i wszechmocnych pruszkowiaków od Masy powodowała dyskomfort psychiczny, a bardzo często i fizyczny. Wszystko w zależności od tego, kogo spotkali w lokalu. To było przysłowiowym gwoździem do trumny tej restauracji i nawet sama Gesslerowa. Tu by nic nie pomogło, bo władcy świata umieli uświadomić innych, gdzie ich miejsce w hierarchii. Sam Massa w pewnej chwili, mając moc finansową, określił dla kukaracza jako stołówkę, jadłodajnie dla swoich chłopaków. W ramach zasady król zarabia, złotem płaci.
Więcej opowieści Mięśniaka możecie posłuchać na jego kanale o nazwie Mafia Pruszkowska Mięśniak Mięso, a o tym, jak wyglądała la kukaracza wewnątrz i o zabawnej historii z wyjedzeniem przez Masę i osobę noszącą pseudonim Bolo z Grodziska całego zapasu zupy przeczytacie w książce, w której na 255 stronach znajdziecie sporo podobnych historii i 46 ciekawych zdjęć. Odsyłam Was zatem na stronę mafiashop.pl, na której dowiecie się jeszcze więcej o książce, a ja tymczasem zapraszam na kolejny odcinek, w którym będziemy podróżować po przestępczej Warszawie.